rodzinny dom, lubię nasz przytulny kąt. Nim skarb najcenniejszy z niebios dany nam dar.
To też jest dobre, żeby właśnie zacząć już w domu, uprzedzić dziecko, co się wydarzy, jak należy się zachować. I to jest chyba jeden też jakiś takich kluczy do dobrego wychowania i żeby później nie mieć problemu, czy nawet w kościele, czy w filharmonii, czy w teatrze.
Tutaj się zaczyna właśnie to przekazywanie wartości, że tutaj jest jakaś granica, tu jest jakaś sfera, gdzie ja, tata, ja, mama wyznaczamy miejsce, do którego nie wolno ci w jakiś sposób wstępować albo gdzie trzeba się w określony sposób zachować. Czyli to wychowanie nie może być zdalne, tylko musi być na miejscu i musi być przez realnie obecnych mamę, tatę.
Powinniśmy przygotowywać dzieci do spotkania z Bogiem w kościele, powinniśmy im przekazywać to, że Kościół jest dla nas ważny i powinniśmy je to uczyć już w domu. Powinniśmy żyć Bogiem na co dzień i wtedy na pewno im będzie też łatwiej zrozumieć, o co rodzicom chodzi.
Po męsku o wychowaniu.
Drodzy Państwo, witamy w nowym cyklu audycji. Dla mnie ten cykl jest bardzo ważny. Bardzo chciałem, żeby zaistniał taki temat na antenie naszego radia. Najpierw przywitam, może powiem tak, nie gości, tylko prowadzących tę audycję. Pan Jakub Janik, ojciec czwórki dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
I pan Krzysztof Pogorzelec, ojciec dwójki dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również.
I ksiądz Łukasz Skoracki też będę towarzyszył w tych audycjach. Chcemy dzisiaj rozpocząć to nasze spotkanie, może przynajmniej trochę na początku, dotykając tego, o czym będziemy mówić w całości przez te wszystkie audycje, bo tych audycji jest przed nami dużo. Będziemy się spotykać tutaj co dwa tygodnie. Nie chciałbym, żeby to była audycja tylko taka poradnikowa, to znaczy co zrobić, żeby, albo czego nie robić, żeby. Tylko chciałbym, żeby to było doświadczenie panów, takim podzielenie się właśnie życiem swoim. Może nawet nie tyle, chociaż to też jest istotne, co wyczytaliśmy w książkach, ale tak naprawdę podzielenie się takim doświadczeniem, bo miałem okazję tutaj przynajmniej porozmawiać chwilę wcześniej, to wiem, że doświadczenie jest spore, jeżeli chodzi o mieć czwórkę dzieci, tak, czy dwójkę, to naprawdę dzisiaj jak ktoś ma więcej niż jedno, to mówi się, że to jest rodzina patologiczna już powoli. Niestety jest takie pojęcie.
To jest nasz rodzinny krok, to jest rzecz spleciony krok, to miłość złączyła nas.
Może rozpocznę od takiego tematu, przykładu. Pamiętam kiedyś w kościele, ja jestem księdzem od 10 lat, no i takim jestem człowiekiem, który, żeby coś powiedzieć, to muszę mieć względny spokój przy ambonie i takie wydarzenie. Odprawiam mszę świętą, zaczynam głosić słowo i nagle pojawia się człowieczek, taki niecały metr wzrostu, podchodzi do mnie, wchodzi przed ołtarz, staje przy ambonie, wchodzi pod ornat i już wtedy nie wytrzymałem, wziąłem to dziecko, podniosłem do góry, to naprawdę się wydarzyło. I pozdrawiam tych rodziców. I powiedziałem, czyje to dziecko? I podszedłem i mówię, oddaję w dobre ręce. I wtedy ta pani zrobiła się czerwona i wyszła z kościoła. No ja się zastanawiam, jak to jest z tymi dziećmi, bo dla mnie osobiście jest to jakiś kłopot. Przeszkadza mi na przykład, jeżeli jest hałas w kościele, to mi osobiście przeszkadza w mówieniu Słowa Bożego. Czy powinno mi przeszkadzać, czy nie powinno mi przeszkadzać? Jak to jest z tymi dzieciakami w kościele?
Ja myślę, powinna czy nie powinna. Jeśli przeszkadza, to przeszkadza i takie nasze prawo. Ja bym powiedział z drugiej strony, patrząc jako powiedzmy rodzic, który tam siedzi gdzieś w ławce. Dla mnie i dla mojej żony też, jak mieliśmy pierwsze dziecko i z tym pierwszym dzieckiem, które już wtedy chodziło, potrafiło się samodzielnie poruszać, przychodziliśmy do kościoła, to też byliśmy trochę w kropce, pamiętam, i nie za bardzo wiedzieliśmy właśnie, jak wyznaczyć granice, co można, co nie można, gdzie pozwolić, na co nie pozwolić, jak zareagować w danej sytuacji. I troszeczkę, tak patrząc z dystansu, no nawet mogę chyba powiedzieć, że byliśmy trochę w tym zagubieni. I pewnie byłoby nam łatwiej, gdybyśmy otrzymali wtedy jakąś poradę, jakieś wskazówki, czy jakieś nawet takie, czy to w formie ustnej, czy to gdyby ktoś nas wtedy naprowadził na przykład na jakiś, nie wiem, artykuł na przykład. Coś w tym temacie. Generalnie był to temat, który sami odkrywaliśmy zupełnie od podstaw i sami się uczyliśmy na swoich błędach. W pewnym momencie, o którym zaraz powiem, też dostałem taką wyciągniętą rękę od pewnego mojego przyjaciela z czasów jeszcze studiów, z którym miałem bardzo taką dobrą, owocną i odkrywczą rozmowę na temat właśnie tego, jak tam z dziećmi w kościele, co robić, czego nie robić, ale właśnie nie w stylu poradnikowym, tylko takie obserwacje. Zaraz się tym podzielę.
Przy pierwszym dziecku również mieliśmy podobny problem jak Kuba. Też było dość żywiołowe i lubiło chodzić dużo po kościele. Też nas nikt nie uczył, zresztą chyba żadnych rodziców nikt nie uczy, jak wychowywać dzieci, jak w ogóle podejść do rodzicielstwa, do wychowania. Ale pamiętam, że radziliśmy sobie w ten sposób, że po prostu staraliśmy się, aby nasz syn jak najmniej hałasował w kościele. Chodziliśmy z nim dużo, bo był bardzo ruchliwym dzieckiem. I ja wtedy też jestem ministrantem i niestety musiałem też zrezygnować ze służby przy ołtarzu i dlatego właśnie ustawialiśmy się ja z jednej strony prezbiterium, żona z drugiej strony, no i nasz syn sobie tak chodził, że tak powiem, no bezszelestnie, bo nie hałasował, nie krzyczał, nie rozmawiał. Ale to też było gdzieś tam dla nas takim właśnie sposobem, że no my też staraliśmy się przeżywać tą Eucharystię dobrze, no ale no jakiś zawsze przy dzieciach no jest ten problem, że no nie do końca się skupimy.
Ja patrzę od strony kapłanów, od tej drugiej strony ołtarza i czasem naprawdę podziwiam rodziców, którzy, no ja to tak nazywam, muszą się męczyć 45 minut, żeby biegać za tymi dziećmi. Jak panowie, wy byście odebrali na przykład taką sytuację, kiedy ksiądz ambony mówi, przerywa kazanie i mówi, proszę pana, proszę coś zrobić z tym dzieckiem.
Jak ja bym to odebrał, tak? Znaczy teraz to jest dla mnie troszeczkę nie do pomyślenia i trudno mi to sobie wyobrazić, ale wtedy na przykład, kiedy ta nasza przygoda, powiedzmy, z pierwszym dzieckiem w kościele się zaczynała, to chyba z jednej strony by mi chyba spadł kamień z serca, bo bym z czystym sumieniem wiedział, że na przykład teraz to jest ten właściwy czas, kiedy ja mogę podejść na przykład i porwać tego mojego syna, który gdzieś tam baraszkuje pod prezbiterium, bo mamy taką obawę, jednak dla nas jest to pewne miejsce sakrum, gdzie tak normalnie się nie zbliżamy. I gdybym wiedział, że tak sobie mogę wyobrazić, że mój syn tam gdzieś rozrabia na prezbiterium, no to nie wiedziałbym, czy już mogę podejść, zgarnąć go i wychodzić i dekoncentrować wszystkich, bo jak mały biega, no to jeszcze ludzie przymkną oko, ale jak duży ktoś tam wchodzi, no to już, że tak powiem, stawia się w centrum kościoła. Przypuszczam, że z jednej strony by mi spadł kamień z serca, że okej, mogę teraz iść, capnąć go i, że tak powiem, dostałem przyzwolenia, nawet nakaz od celebransa, a z drugiej strony pewnie bym spłonął, też bym miał czerwoną całą twarz, zamienił się, spłonąłbym ze wstydu i pewnie bym robił wszystko, przypuszczam po takiej uwadze, żeby drugi raz moje dziecko już w tą sferę tam nie weszło, żeby już tam się nie znalazło, żebym drugi raz takiej uwagi nie usłyszał. Tak przypuszczam teraz, ale to jest takie gdyby, co by było gdyby.
Czy może być też tak, że niektórzy rodzice mogliby zrezygnować na przykład z Eucharystii? Mogliby powiedzieć, no nie, no jak taki ksiądz tak nam tu zwraca uwagę, to koniec?
Wydaje mi się, że to jest prawdopodobne, ponieważ spotykam wiele znajomych, którzy właśnie dzielą się takimi sytuacjami też w naszych kaliskich kościołach, gdzie ksiądz właśnie z ambony na mszy dziecięcej nawet potrafił uciszyć dziecko. Aczkolwiek no, wszystko zależy, jak głośno jest to dziecko, prawda? No bo może rzeczywiście nie dawać tego potrzebnego skupienia dla kapłana w czasie chociażby czytania, czy też głoszenia homilii. No i tu już jest problem, bo też może również i przeszkadzać innym wiernym. To zależy też, jaka to jest msza święta, czy to jest na przykład dla dzieci specjalna msza święta. I tu ja bym poradził uzbroić się jednak w cierpliwość i kapłana, i wiernych, gdyż no, tych dzieci jest pewnie więcej w kościele. I to by była taka właśnie specyficzna msza święta, no między innymi dla dzieci, prawda? No gdyby to była msza święta zwykła, dla innych wiernych, no jest to raczej niedopuszczalne, żeby dziecko tak głośno się zachowywało i tutaj rodzice muszą trzymać rękę na pulsie, żeby po prostu no, nie przeszkadzać innym i nie sprawiać problemu, prawda, prowadzącemu kapłanowi.
Jednak tak myślę dalej o tym, że to musi być ogromny stres, jeżeli taki rodzic idzie do kościoła, taki ojciec ze swoim synem, małym jakimś albo wózku, no to jeszcze jest inna sprawa, ale już takim chodzącym i musi się stresować przez te 45 minut czy przez godzinę, żeby to jego dziecko nie krzyczało, tam nie rozrabiało i tak dalej. Ja wiem, że sobie panowie poradzili z tym, to nawet, no nie wiem, czy dzisiaj będziemy ten temat dotykać, ale może trzeba zobaczyć, że problem jest trochę w innym miejscu, że to nie jest tylko problem tego, czy ten ojciec ma twardą rękę i ten syn się, czy córka przestraszy, tylko to jest trochę inna kwestia, prawda?
Tak, tak. Też ja tak patrzę na ten temat, no właśnie, to jest tylko jakby taki promyk światła, to co ksiądz teraz mówi, a to jest dużo szerszy temat. Jak do każdej bitwy trzeba się do niej przygotować dużo, dużo wcześniej i dobrze mieć przemyślane pewne rzeczy, żeby potem nie płonąć ze wstydu, albo żeby nie dochodziło do jakichś takich zdarzeń, które zaburzają po prostu dla całej tam parafii, dla wszystkich współuczestniczących w Eucharystii i jej przebieg. I ja powiem tak, troszkę się, może kij włożę w mrowisko, ale trochę się z Krzyśkiem nie zgadzam, bo oczywiście uważam, że pewnie ten margines, na który możemy sobie pozwolić na mszach dziecięcych, jest troszeczkę większy niż na mszach dla dorosłych. Natomiast ja generalnie uważam, że jedną z najważniejszych funkcji tych mszy, które są dla dzieci, jest też nauczenie dzieci tego, że tutaj jest pewne sakrum, tu jest pewna taka strefa, kiedy może dziecko małe, 3, 5, 7, nawet 8, 10-letnie, nawet ja, dorosły, do końca może wszystkiego jeszcze nie ogarniam, nie rozumiem, ale jedna rzecz, którą nawet małe dzieci mogą i powinny już wynosić z obecności na mszy świętej, to jest to, że może wszystkiego nie rozumiem, może nie wiem, o co tutaj chodzi, ale wiem, że dla mojego taty, dla mojej mamy, tu jest coś niesłychanie ważnego, tu się dzieje i to jest miejsce, gdzie są ludzie, gdzie jest cisza, gdzie są ludzie skupieni. Tutaj na przykład jest tak, że w odróżnieniu od placu zabaw albo od domu, jak wszyscy klękają, to wszyscy klękają. Jak jest moment ciszy, kiedy mówi tylko kapłan, to mówi tylko kapłan. W życiu naszym codziennym mało jest takich miejsc, tak? W domu, no to generalnie tolerujemy, jeśli tam dzieci krzykną, hałasują, bawią się głośno i tak dalej. Ale bywają takie miejsca, na przykład potem jak się wchodzi do szkoły, czy do przedszkola, że już nie wszystko wolno. Krótko mówiąc, że są takie sfery wydzielone w naszym życiu i one były zawsze, tak było tysiące lat temu, tak było setki lat temu, tak mieli nasi dziadkowie i my w dzieciństwie też tak mieliśmy, że oto spotykamy się z jakąś sferą, kiedy ja jako dziecko wiem, że tutaj nie mogę robić wszystkiego, że tutaj jest troszeczkę, tutaj panują inne zasady. Dlaczego? Dlatego, że to jest coś właśnie, to jest jakieś bardzo ważne miejsce, miejsce zupełnie inne niż dom, miejsce zupełnie inne niż plac zabaw czy przedszkole i to jest ta najważniejsza, pierwsza nauka, którą dzieci z kościoła mogą wynieść, że tu jest coś, czego może jeszcze nie ogarniam swoim rozumem, ale coś bardzo, bardzo ważnego dla moich rodziców i potem to puste, takie święte miejsce jest dopiero wypełniane pewną treścią, jak dzieci są coraz bardziej świadome tego, co się dzieje w czasie mszy. O ile oczywiście rodzice to tutaj stają na wysokości zadania. I w tym sensie uważam, że zachowanie tej takiej dyscypliny jest bardzo ważne, ale z drugiej strony rozumiem doskonale rodziców, bo mówię, sam byłem w tej pozycji, którzy mają może troszeczkę taki mętlik w głowie i nie za bardzo wiedzą, jak to zrobić, żeby samemu się nie znaleźć w takiej niekomfortowej sytuacji, żeby kapłana nie stawiać i żeby samemu być w kościele i żeby innym pozwolić być też, żeby inni się mogli skupić na tej mszy, żeby inne dzieci też nie, bo dzieciaki biorą z siebie przykład, jak pamiętam, że jak moje dzieciaki już jakoś potrafiliśmy ogarnąć sprawę i nasze dzieci już się dobrze zachowywały w kościele, ale nagle wyskakiwał jakiś malec i w pierwszym rzędzie odstawiał tańce, no to też dla nich był to przykład do tego, żeby robić to samo. Więc tutaj wszyscy, że tak powiem, którzy razem jesteśmy na mszy świętej, rodzice i dzieci, wymaga to od nas pewnej wspólnej dyscypliny. No, to jest dosyć trudno.
No, oczywiście, że jest trudno, ale ja miałem na myśli, mówiąc właśnie o tych dzieciach, szczególnie te mniejsze dzieci, prawda? Kiedy dziecko na przykład dopiero zaczyna chodzić, albo ma 2 latka, no to trudno jest mu wytłumaczyć, że w kościele należy być cicho, bo sądzę, że jeśli ono jest głośne, to ono jest wszędzie głośne i tutaj będzie jakiś tam występował problem, że do dziecka jeszcze może to nie dotrzeć, że w kościele jest sakrum, że należy zachować ciszę i to może być właśnie jeden z problemów i na pewno nie można też doprowadzać do tego, żeby wychowywać dziecko w kościele, bo cały ten proces wychowawczy, właśnie jak dziecko powinno się zachowywać, no rozpoczyna się w domu i tutaj bardzo dużo zależy od rodziców i czy nawet od dziadków, jeśli też są, żeby właśnie wprowadzać dziecko w te tajemnice właśnie Eucharystii i dużo, dużo tłumaczyć, dużo rozmawiać.
Ja myślę, że to w ogóle jest chyba temat wychowania. Nie chcę mówić tu o dobrym wychowaniu, bo to jest może nawet nie w ten sposób, tylko właśnie też sobie pomyślałem o tym, że mamy tak, kościół, dziecko jeszcze nie rozumie, co tam jest, jak ma kilka lat, to nie rozumie, wie, że coś tu się dzieje na pewno, ale przykładowo idziemy z takim dzieckiem do teatru, tak? czy idziemy gdzieś do jakiegoś miejsca publicznego, gdzie trzeba być trochę, jakoś zachować. Właśnie to wychowanie, jak, bo to panowie macie to doświadczenie, właśnie o to mi chodzi, jak wychowywać, jak przekazywać te wartości dzieciom, żeby dziecko wiedziało, aha, to jest też miejsce ważne dla moich rodziców, to co było powiedziane, tutaj widzę, że raczej nikt nie biega, muszę się zachowywać tak czy inaczej, bo to nie jest kwestia nawet samego kościoła, bo można, ja też tak nieraz to słyszałem, jak rodzice straszyli dzieciaczka, o, jak będziesz biegać, to ci tam Bozia ukaże, no i no to dobrze, no to nie będzie biegał w kościele, ale powiedzmy zacznie szaleć w teatrze, tak, czy gdzieś tam w filharmonii, jak rodzice zabierają. Jak przekazywać dzieciom właśnie to, że na przykład bez jakiegoś terroru, że tutaj zachowujemy się tak, a tutaj może być troszeczkę luźniej. Chyba, że coś powiedziałem, proszę od razu mówić.
Ja bym się nie zgodził z tym, że jakby ksiądz powiedział dziecku, jak ojciec by powiedział dziecku, że tutaj nie biegaj, bo cię Bozia pokaże albo coś w tym stylu, to generalnie takie coś nie zadziała. To nie ma szansy.
Nie, no, ale nie przynosi to skutku.
No ale czasem tak mówią rodzice, nie? Czy babcie, że tam...
Często się spotyka.
Tak jest czasem. Później to niestety skutkuje negatywnie. Ja to dzisiaj widzę u dorosłych, którzy byli tak straszeni, tak, że przychodzą do kościoła z jakimś takim lękiem albo tylko dlatego, że się boją czegoś.
Tak, to taki infantylny obraz troszeczkę Pana Boga, ale to też nawet na krótką metę to na nie zadziała coś takiego, nie?
Czy były próby?
Czy u mnie nie. Nie próbowaliśmy takiego czegoś. U nas to było tak, że my najpierw, tak to mógłbym nazwać teraz, myśmy chyba wywiesili białą flagę. Myśmy stwierdzili, że okej, skoro nasz najstarszy, czy pierwszy syn, tak się zachowuje tutaj, że to przeszkadza innym, bo wiedzieliśmy, że to przeszkadza innym. No to co robimy? No to znaleźliśmy sobie taki kościół w Kaliszu, gdzie ze spokojem mogliśmy przebywać na mszy, ale byliśmy tak naprawdę przed budynkiem kościoła, gdzie było dobre nagłośnienie i uczestniczyliśmy, słuchaliśmy wszystkiego, co się dzieje w czasie mszy, a nasz syn mógł sobie robić, co chciał i nikomu to nie przeszkadzało. I tym kościołem był kościół na Rogatce, gdzie jest doskonałe nagłośnienie właśnie na placu przed kościołem, a ten plac jest jednocześnie odgrodzony i w jakimś sensie byliśmy na terenie kościoła, a w jakimś sensie byliśmy poza jego budynkiem i przynosiliśmy, nawet pamiętam, Karol zawsze brał tam, tak ma na imię mój najstarszy syn, Karol brał zawsze 2 czy 3 samochody i myśmy pozwalali się tam bawić i był święty spokój. On nikomu nie przeszkadzał i, że tak powiem, pierwszy podstawowy nasz cel, żeby właśnie nie robić awantury na mszy świętej, żeby nie było jakiegoś dziwnego zachowania, żeby innym nie przeszkadzać, został osiągnięty. Natomiast no, bardzo cierpiało na tym nasze uczestnictwo we mszy świętej i też widzieliśmy, że no dobra, no to czy my się kiedykolwiek przeniesiemy do wnętrza kościoła teraz, tak? No bo jak się 3-latkowi pozwoliło i on sobie tam bawi się i jeździ, no to kiedy my się przeprowadzimy do środka? Tym bardziej, że już potem było kolejne dziecko w drodze i zastanawialiśmy się, no dobra, to jak ten potrzebował tylu lat, żeby się tam nauczyć bawić po cichu w kościele po ławkach resorakami nie będzie jeździł, to co będzie, jak teraz przyszła nasza córka? I otrzeźwieniem dla mnie była taka rozmowa, którą miałem z swoim przyjacielem z duszpasterstwa akademickiego, który mi powiedział, że słuchaj, wiesz co, ja zauważyłem taką jedną dziwną rzecz. Jak jestem u nas na mszy właśnie dziecięcej we Wrocławiu, no to dzieci wszędzie biegają, rodzice z nimi kursują do prezbiterium i z powrotem, po nawiobocznej, do przodu i do tyłu, wzdłuż i wszerz. Dzieci gadają, chodzą, spacerują po kościele i jest to normalne. Czasami ktoś właśnie podbiega do prezbiterium, potem się wraca albo się nie wraca, rodzic po niego wychodzi. A jak jadę do swojej parafii rodzinnej, on pochodził spod Suwałk, do małej takiej wiejskiej parafii, to tam wszystkie dzieci i rodzice siedzą w ławkach i nikt nie spaceruje, nikt nie chodzi. I mówię, że zachodził w głowę, na czym polega różnica? Czy ta różnica wynika właśnie z tego, że tutaj dzieci mają, nie wiem, spokojniejsze na wsi? Czy po prostu, że może coś jest innego w naszym zachowaniu, naszym w sensie rodziców i kapłanów i generalnie, no, że my dorośli, którzy tworzymy, narzucamy klimat, w którym dzieci się muszą odnaleźć, jest to inne. No i oczywiście odpowiedź jest ta druga rzecz, że to po prostu wymagania, czy sposób nasze metody wychowawcze i to, jakie my narzucamy naszym dzieciom warunki zachowania się w kościele, to jest inne. I z drugiej strony on mi powiedział tak, że no słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś takim małym, kilkuletnim chłopcem, co cię interesuje w kościele? Powiedzmy, jeśli jeszcze jesteś w pierwszej ławce, stoisz i masz prawie, że na wyciągnięcie ręki, że widzisz, co się dzieje, co robi kapłan, to może być interesujące i to może przynajmniej częściowo skupić uwagę. Natomiast jak siedzisz w ławce i widzisz przed sobą plecy jakiegoś mężczyzny czy kobiety, którzy są przed tobą i widzisz to przez 45 minut albo przez godzinę, to nie ma najmniejszej szansy na to, żeby utrzymać zainteresowanie dziecka. I jeśli chcesz kiedykolwiek im przekazać, powiedzieć, że co tu się dzieje, żeby one kiedyś do tego dorosły, zrozumiały, to tak naprawdę trzeba trzeba im pokazać, co się dzieje w czasie mszy świętej, trzeba wskoczyć gdzieś do pierwszej ławki. No tylko ja skapitulowałem, bo stwierdziłem, jak ja mam przejść do pierwszej ławki z takim synem, który jeździ samochodami, a któremu coś tam powiem, że teraz cicho albo coś, to on zaczyna płakać. Ale o tym za chwilę.
Znaczy, wracając do tego pytania właśnie o wyjście do teatru czy do filharmonii, mi się tak skojarzyło, że zawsze przed wyjściem, głównie to moja żona też to robiła, przeprowadzała, załóżmy, czy z synem, czy z córką, rozmowy na ten temat, że gdzie idziemy, jak tam się należy zachowywać, jak są ludzie ubrani, co tam się będzie działo, i to w jakimś stopniu przynosiło rezultaty. Mi się wydaje, że to też jest dobre, żeby właśnie zacząć to już w domu, uprzedzić dziecko, co tam się będzie działo, jaka będzie akcja, co się wydarzy, jak należy się zachować. I to jest chyba jeden też z jakichś takich kluczy do dobrego wychowania, i żeby później nie mieć problemu, czy nawet w kościele, czy w filharmonii, czy w teatrze.
To jest nasz rodzinny krok, to jest rzecz plecionych rąk, to miłość złączyła nas.
To nie jest moje doświadczenie, ale doświadczenie mojego brata, kiedy on mieszka w zupełnie innej miejscowości niż ja. Właśnie malutka miejscowość, kościół bardzo mały, drewniany, że naprawdę wszystko tam się niesie, jak dzieciaki biegają, to jest hałas straszny. I kiedyś odprawiałem tam mszę świętą i zobaczyłem coś niesamowitego. Ja wtedy byłem zaskoczony, jak to jest możliwe. Mój brat ma trójkę dzieci i oni są w tym kościele w pierwszym rzędzie, i normalnie dzieci, tak zobaczyłyby swojego wujka, którego znają dobrze i się z nim bawią, to powinny wyskoczyć i tam zaraz krzyczeć, a one cisza. Może nie taka zupełna, tak, że siedzą smutne i w ogóle nie uczestniczą, tylko normalnie uczestniczą, a to jest wiek 3, 5, 7. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że oni tak jakby wytrzymują, chociaż to też może nie jest zbyt dobre słowo w tym kościele, ale ja to powiązałem trochę z ich życiem codziennym, to tak mi się wydaje przynajmniej, bo mój brat razem ze swoją żoną są we wspólnocie domowego kościoła. Dla nich temat Bóg, Kościół to jest coś bardzo ważnego, taka rzeczywistość, która tworzy ich życie. Modlą się w domu, modlą się przed jedzeniem, rozmawiają o Bogu, czytają Biblię tym dzieciom. Ja myślę, że to ma też wpływ na to, tak, że rodzice w domu pokazują, wiecie, dla nas Jezus jest kimś ważnym. Zobaczyłem, że dla nich Jezus, Kościół stał się czymś takim normalnym, i oni, właśnie to jest to, co tutaj przed chwilą było powiedziane, oni wiedzą też, co ich tu czeka, wiedzą, gdzie są, ale też może dlatego, że czy to ma wpływ, że dla rodziców to jest też ważny temat.
Tak, no, jak najbardziej. Jeśli ktoś żyje bez Pana Boga, bez modlitwy, jeśli to chrześcijaństwo nie jest obecne na co dzień, to takie wyrywkowe, że tak powiem, raz w tygodniu wyjście i przerzucenie się do innego świata zupełnie, czy trudno mi sobie nawet wyobrazić coś takiego, żeby się to mogło skończyć sukcesem, czyli skończyć się tak, żeby dzieci przyszły na mszę i nie tylko, żeby były cicho, tylko żeby coś z tego wynosiły. Mhm. Zresztą po co? No, jak samemu nie żyje Panem Bogiem, to w kontekście tego, czy mamy mówić, przekazywania wartości, no to jak ja mogę przekazać coś, czego samemu nie mam? No chyba, że jest tak, że ja mam tą wiarę gdzieś tam noszę w sobie, ale wydaje mi się, że to jest taka jakaś moja tylko osobista rzecz i trudno mi o tym mówić, dzielić się tym z dziećmi, no ale to znaczy, że coś jest nie tak chyba tam gdzieś z tym moim przekonaniem co do wiary. Ona musi się manifestować, ona musi być obecna w moim życiu codziennym i najbliżsi muszą to widzieć, bo inaczej to no coś jest z nią nie tak. Powiem tylko słowo, nie bałbym się tego, co ksiądz powiedział, żeby dzieci wytrzymały. Na początku tak, na początku dzieci muszą tylko wytrzymać w kościele. To nie musi być tak, że msza dla małych dzieci, moim zdaniem, msza ma być interesująca od razu i że na mszy musi być jakieś wielkie halo i show i musimy zrobić tak, żeby dzieci były zainteresowane, tak jak na urodzinach, jak idą do koleżanki, tak? Jak się idzie na urodzinki dla 5, 6, 7-letniego dziecka, no to rodzice i organizatorzy starają się zrobić, żeby cały czas działo się coś interesującego. A na mszy właśnie nie. Bo to nie ma być tak, że dzieci przychodzą, bo to jest interesujące, bo tu jest fajnie. To nie jest kino, to nie jest kościół, to nie jest impreza. To jest właśnie to szczególne miejsce. I może być tak, że na początku to, czego wymagamy od dziecka, to tylko i aż to, żeby ono było w ciszy skupione, żeby uszanowało, że tu się coś bardzo ważnego dzieje. Jak ono w sercu będzie i w intelekcie, w głowie swojej będzie miało, że tu jest coś bardzo ważnego, to z czasem, tak jak już przedtem mówiłem, to bardzo ważne wypełni się konkretnymi treściami. Ale na początku ja bym się pod tym, nie bałbym się użyć słowa, że to dziecko musi tylko i aż wytrzymać w ciszy, wytrzymać nie rozrabiając, nie biegając, nie chodząc. Gdzieś tam powiedzmy jeden, dwa kroki od mamy, jak zrobi, to nie jest żaden problem. Ale tak, żeby właśnie wiedziało, że tutaj nie wolno przeszkadzać innym. I to już jest ogromny sukces i też dla nas nas dla rodziców, jeśli się uda ten krok osiągnąć. I on jest bardzo ważny nie tylko w naszym zachowaniu w kościele, bo to dziecko będzie potrafiło się zachować, jak się pójdzie do znajomych, na przykład tak jak się pierwszy dzień gdzieś tam w przedszkolu, czy no jakiekolwiek publiczne przebywanie z innymi ludźmi, tak? Jeśli potrafimy gdzieś postawić jakieś wymagania, to wolno, tego nie wolno i potrafimy tego przestrzegać, to potem jest dziecku niesłychanie potrzebne we wszystkich miejscach, gdzie się jest publicznie i przy innych ludziach.
Czy to jest ograniczenie wolności dzieci?
Wydaje mi się, że tego dzieci chyba jeszcze nie czują na początku, chociaż no, pewnie się buntują, jak dopiero zaczynają chodzić, a załóżmy rodzice nie pozwalają tak w kościele im się poruszać, ale mi się wydaje, że z czasem to dopiero zrozumieją, że no, w kościele jest to ograniczenie jakieś dla nich, że nie wszystko mogą, że nie mogą się tak zachowywać jak na placu zabaw, czy tak jak na imprezie, jak Kuba wspomniał, że właśnie Kościół to jest to miejsce ważne dla rodziców i tak jak ksiądz właśnie wcześniej wspomniał o swojej rodzinie, że jeśli my będziemy na co dzień tym żyć, to one też będą widziały, że to jest dla nas ważne i nie wyobrażam sobie, załóżmy, jeśli Kuba powiedział, że załóżmy raz w tygodniu przyjść do kościoła, mi się wydaje, że raz w tygodniu to będzie dobrze, jeśli rodzice, załóżmy, z dziećmi przychodzą, ale czasami mam takie wrażenie, być może mylne, że czasami to jest może raz w miesiącu, załóżmy, i rodzice przychodzą z tym dzieckiem i to widać, że po prostu dziecko zachowuje się tak jak na placu zabaw i chciałoby wszystko tam robić. Także powinniśmy przygotowywać dzieci do spotkania z Bogiem w kościele. Powinniśmy im przekazywać to, że Kościół jest dla nas ważny i powinniśmy je to uczyć już w domu. Podczas właśnie wspólnej modlitwy, czy przy posiłku, znaczy przed posiłkiem, czy też właśnie przy wigilijnym stole, no to powinniśmy tym żyć na co dzień. Powinniśmy żyć Bogiem na co dzień i wtedy na pewno im będzie też łatwiej zrozumieć, o co rodzicom chodzi.
Ja zadam jeszcze jedno pytanie. Jak doprowadzić do tego, żeby z tymi dziećmi w końcu przeżyć, w cudzysłowie oczywiście, w tej pierwszej ławce i żeby te dzieci wytrzymały na tej mszy świętej? Bo na razie mówimy jak trzeba, bo ktoś nas słucha, powie, no tak, no ja też bym tak chciał, żeby te dzieci jakoś tam się zachowywały, ale no, panowie macie takie doświadczenie, więc ja bym chciał, żebyście się też podzielili tym.
Ja jeszcze wrócę do pierwszego pytania sprzed kilku minut. Czy to jest ograniczenie wolności? No w jakimś sensie tak, ale tak samo jak rodzi się małe dziecko, zaczyna raczkować, zaczyna chodzić i my mu mówimy z żoną, słuchaj, tutaj jest granica, gdzie się kończy salon, a zaczyna się kuchnia. Tu są szafki, tu są naczynia, tu są noże, tutaj ci się nie wolno bawić, tutaj nie wolno raczkować pomiędzy nami, tam jest salon, tam możesz. Oczywiście szklap nie posłucha, przejdzie tą granicę, przejdzie pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty raz. Jeśli będziemy wytrwale przenosić to dziecko i mówić mu wyraźnie, słuchaj, jak za każdym razem, jak tu będziesz wchodził, będziesz wynoszony do zewnątrz, to po 25 razie ono się podda i już przestanie przekraczać, bo wie, że tam nie będzie można. I tutaj się zaczyna właśnie to takie przysłowie, bo tak mówię, takim obrazem w tej chwili, to przekazywanie wartości, że tutaj jest jakaś granica, to jest jakaś sfera, gdzie ja, tata, ja, mama wyznaczamy miejsce, do którego nie wolno ci w jakiś sposób wstępować albo gdzie trzeba się w określony sposób zachować. Czyli w kuchni można też chodzić, ale załóżmy, jak idziesz tutaj, nie wiem, do posiłku albo idziesz coś zanieść po sobie, odnieść swój talerz. Czy tam, powiedzmy, jeśli mówimy o dziecku, które raczkuje, po prostu gdzie ci nie wolno wchodzić i bawić się, jak mama i tata przygotowują, chodzą z wrzątkiem albo przenoszą jakieś gorące garnki. I tyle. I to wystarczy. I dziecko nie otwiera szafek wtedy. Tak samo jest potem, jeśli nie ma tego elementu, jeśli nie potrafimy dziecku nakreślić jakichś granic w domu, w takich prostych rzeczach, no to potem nie ma co się łudzić, że pójdziemy do kościoła i będziemy potrafili je utrzymać w ryzach. Tak jak Krzysiek mówił właśnie, że nagle zaczniemy je wychowywać w kościele, nie? Bo tutaj płoniemy ze wstydu. Tego się nie da zrobić. Jeśli jest ten pierwszy element w domu, potrafimy w jakiś sposób dziecku, nie chcę mówić zbyt ogólnie, ale generalnie myślę, że dzisiaj mamy duży problem z tym, że rodzicom się wydaje, że dobre wychowanie to jest takie, gdzie my właśnie nie ograniczamy im wolności. W pewnym sensie jest to ograniczenie ich wolności, ale ono jest niezbędne po to, żeby jeśli go nie ograniczymy, to dziecko wręcz będziemy ranić, będziemy powodować, że dziecko nie będzie wiedziało, jak się w tym świecie zachować i wzrastając będzie mu się wydawało, że wszędzie wszystko można.
Że nie ma granic.
Tak jest. Dla mojego zachowania, dla mojej takiej wolności, że wszędzie wszystko mogę, a przecież tak nie jest. Sami to doskonale wiemy, rozumiemy. Tak się nie da przeżyć w świecie. Chociażby dlatego, że tutaj jest szafka, gdzie są noże ostre i nie wolno otwierać, bo jak ją otworzę, to sobie zrobię krzywdę albo zrzucę sobie jakąś talerz czy wazę na głowę, tak? Więc dla ich własnej ochrony tak działa świat, że po prostu nie wszędzie dziecku wszystko wolno. Jeśli zaczniemy je do tego przygotowywać już w domu, to tak samo się to może udać w kościele. Jeśli nie przygotujemy do tego w domu, to jałowe będą wysiłki rodziców i księdza, który będzie z ambony próbował to czy tamto wymóc. No ksiądz może oczywiście powiedzieć, proszę teraz zabrać to dziecko. Rodzice pewnie mówią, ze wstydu spłoną, zabiorą to dziecko. Co będzie dalej, czy oni się jeszcze pokażą w tym kościele, czy nie, to nie wiem. Ale jest to jakiś fragment tylko pewnego większego procesu, który musi być, tak jak mówił Krzysiek, w domu już obecny, zanim się zacznie go też przeszczepiać na teren kościoła, świątyni.
Kocham nasz rodzinny dom, lubię nasz przytulny kąt, nim skarb najcenniejszy z niebios dany nam dar.
Nowa propozycja w naszym radiu. Rozmawiają Jakub Janik, Krzysztof Pogorzelec, ksiądz Łukasz Skoracki. Zapraszamy do słuchania. Audycja pojawiać się będzie w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca.
To jest nasz